Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Zasady pobożności eucharystycznej, część druga. Podejmując temat dzisiejszej refleksji odnośnie do zasad pobożności eucharystycznej, chcę nawiązać do audycji sprzed 2 tygodni, w której cytowałem obszerne fragmenty encykliki Mediator Dei papieża Piusa XII. Z tego dokumentu wyłania się bowiem podstawowa zasada pobożności eucharystycznej, zgodnie z którą między Eucharystią a praktykami pobożnymi nie może być żadnego napięcia czy jakiejś sprzeczności. Msza święta i podejmowane poza nią praktyki eucharystyczne wzajemnie się uzupełniają, przy czym zawsze liturgia mszy świętej ma pierwszeństwo. Jest ona bowiem z ustanowienia samego Chrystusa. Natomiast wszelkie praktyki eucharystyczne mają swą genezę w pobożności ludu Bożego. Warto zacytować myśl świętego Jana Pawła II, który na ten temat pisał w encyklice Ecclesia de Eucharistia. Kult, jakim otaczana jest Eucharystia poza mszą świętą, ma nieocenioną wartość w życiu Kościoła. Jest on ściśle związany ze sprawowaniem ofiary eucharystycznej. Obecność Chrystusa pod świętymi postaciami, które są zachowane po mszy świętej, obecność, która trwa, dopóki istnieją postaci chleba i wina, wywodzi się ze sprawowania ofiary i służy komunii sakramentalnej i duchowej. Nadrzędność mszy świętej wobec praktyk pobożności eucharystycznej w rzeczywistości oznacza, że nie można obowiązkowego uczestnictwa we mszy świętej, szczególnie w niedzielę i uroczystości, zastąpić czy zrównoważyć innymi praktykami pobożności eucharystycznej, jak chociażby adoracją Najświętszego Sakramentu. Nie mówimy tu oczywiście o sytuacji nadzwyczajnej, kiedy na przykład zaistniała obiektywna przeszkoda czy niemożność udziału we mszy świętej, zaś wierny pragnie ten brak zaspokoić jakąś praktyką eucharystyczną. Mówimy o sytuacji zwyczajnej. O wspomnianej zasadzie nadrzędności Najświętszej Ofiary względem różnych praktyk pobożności eucharystycznej wzmiankują współczesne dokumenty Kościoła odnośnie do kultu Eucharystii. Wymieńmy niektóre z nich. Soborowa Konstytucja o Świętej Liturgii Sacrosanctum Concilium z 1963 roku. Encyklika Pawła VI Mysterium Fidei w sprawie nauki o Najświętszej Eucharystii i jej kultu z 1965 roku. List Jana Pawła II Dominice Cene do wszystkich biskupów Kościoła o tajemnicy i kulcie Eucharystii z 1980 roku. Encyklika tegoż papieża pod tytułem Ecclesia de Eucharistia o Eucharystii w życiu Kościoła z 2003 roku oraz jego list apostolski Manen Obiscum Domine na rok Eucharystii październik 2004, październik 2005 z 2004 roku, czy wreszcie posynodalna adhortacja apostolska Sacramentum Caritatis Benedykta XVI o Eucharystii, źródle i szczycie życia i misji Kościoła z 2007 roku. Już sama liczba wymienionych tutaj najważniejszych dokumentów papieskich na temat Eucharystii dostatecznie świadczy o tym, jak wielką wagę przywiązuje Kościół do realnej obecności Chrystusa pod postaciami chleba i wina. Cześć dla Eucharystii w historii Kościoła wyrażała się nie tylko w sprawowaniu mszy świętej, ale także w podejmowaniu różnych praktyk pobożności eucharystycznej. Odnośnie do tego święty Jan Paweł II w encyklice Ecclesia de Eucharistia pisał: w kontekście tego wzniosłego poczucia sensu tajemnicy staje się zrozumiałe, w jaki sposób wiara Kościoła w tajemnicę eucharystyczną wyraziła się w dziejach nie tylko poprzez potrzebę wewnętrznej postawy pobożności, lecz także przez szereg zewnętrznych wyrazów mających na celu przywołanie i podkreślenie doniosłości sprawowanego wydarzenia. W tym samym dokumencie święty Jan Paweł II zachęca do naśladowania świętych, szczególnie odznaczających się pobożnością eucharystyczną. Wejdźmy, umiłowani bracia i siostry, pisze papież, do szkoły świętych, wielkich mistrzów prawdziwej pobożności eucharystycznej. W ich świadectwie teologia Eucharystii nabiera całego blasku przeżycia, zaraża nas i niejako rozgrzewa. To 62 punkt. Nieco dalej Ojciec Święty szczególnie zwraca uwagę na przykład Maryi, niewiasty Eucharystii, w której tajemnica Eucharystii jawi się bardziej niż w kimkolwiek innym jako tajemnica światła. Patrząc na nią, poznajemy przemieniającą moc, jaką posiada Eucharystia. W odpowiedzi na tak wzniosły przykład Matki Bożej papież zachęca także do naśladowania doktora Anielskiego, którego zasługi dla rozwoju kultu eucharystycznego są nieocenione. Zachęca więc, uczyńmy naszymi uczucia świętego Tomasza z Akwinu, doskonałego teologa i zarazem gorliwego kantora Chrystusa eucharystycznego. Pozwólmy, aby i nasza dusza otworzyła się w nadziei na kontemplację celu, do którego tęskni serce spragnione radości i pokoju. Syntetyzując obszerną wykładnię pobożności eucharystycznej zawartą w wymienionych dokumentach papieskich, należy wyakcentować następujące kwestie i zasady. Po pierwsze, kult, jakim otaczana jest Eucharystia poza mszą świętą, jak uczy święty Jan Paweł II, ma nieocenioną wartość w życiu Kościoła. Jest on ściśle związany ze sprawowaniem ofiary eucharystycznej. Dlatego rozwijanie pobożności eucharystycznej i związanej z nią duchowości eucharystycznej jest jednym z najbardziej podstawowych działań pastoralnych Kościoła. Tenże papież pisze w liście do kapłanów Dominice Cenę z 1980 roku, iż ożywienie i pogłębienie kultu eucharystycznego jest sprawdzianem prawdziwej odnowy, a nawet poniekąd punktem kulminacyjnym. Kult eucharystyczny stanowi jakby duszę całego życia chrześcijańskiego. Po drugie, duchowość eucharystyczna jest duchowością eklezjocentryczną. Mocno podkreślał to święty papież m.in. w Dominice Cenę, że Kościół urzeczywistnia się wówczas, gdy w swym braterskim zespoleniu i wspólnocie sprawujemy i celebrujemy Chrystusową ofiarę krzyża. Tej kwestii święty Jan Paweł II poświęcił encyklikę o Eucharystii pod znamiennym tytułem Ecclesia de Eucharistia. Za wszelką cenę należy zatem unikać w eucharystycznych praktykach pobożnościowych indywidualizacji czy też prywatyzacji Eucharystii. Niedopuszczalna jest zatem sytuacja, w której ktoś z wiernych czy jakaś wspólnota zastrzega sobie wyłączność do mszy świętej i nie chce dopuścić do udziału w niej innych osób. Msza święta należy przecież do całego Kościoła. Po trzecie, nie można zapominać, że kult eucharystyczny nie tyle jest kultem niedostępnej transcendencji Boga, ile kultem boskiej kondescendencji i miłościwej, odkupieńczej przemiany świata w sercu człowieka, jak pisał święty Jan Paweł II. Papież szerzej wyjaśnia to w liście Sacramentum Caritatis, gdzie czytamy, że kult oddawany Bogu nie może być w ludzkiej egzystencji ograniczony do szczególnego, prywatnego momentu, ale ze swej natury zmierza do przeniknięcia każdego aspektu rzeczywistości człowieka. Nieco dalej zaś znajdujemy słowa mówiące o tym, że wierni chrześcijanie potrzebują głębszego zrozumienia relacji pomiędzy Eucharystią i codziennym życiem. Duchowość eucharystyczna nie ogranicza się tylko do uczestnictwa we mszy świętej i pobożności wobec Najświętszego Sakramentu. Obejmuje ona całe życie. Praktycznym wyrazem przenikania pobożnością eucharystyczną wszystkich obszarów ludzkiej egzystencji jest chociażby to, że msze święte zamawiane są nie tylko za zmarłych, ale także z prośbą o zdrowie, o pomyślność, w różnych trudnych sprawach, jak i w duchu dziękczynienia za otrzymane od Boga dobrodziejstwa. Po czwarte, skoro pobożność eucharystyczna ma być wpisana w ludzką egzystencję, to nie może ona pozostawać statyczną. Ma ona być dynamiczną, to znaczy ma kształtować określone postawy apostolskie zgodnie z zaleceniem świętego papieża, który w Dominice Cenę pisał: przez udział w Eucharystii rodzi się również w nas samych żywsza odpowiedź miłości. Nie tylko poznajemy miłość, ale sami zaczynamy miłować. Wkraczamy niejako na drogę miłości i na tej drodze czynimy postępy. Miłość, która rodzi się w nas z Eucharystii, dzięki Eucharystii też w nas się rozwija, gruntuje i umacnia. Podobnie uczył błogosławiony Paweł VI na temat roli Eucharystii w kształtowaniu tzw. miłości społecznej, pisząc w encyklice Mysterium Fidei, że Eucharystia przechowywana jest w świątyniach czy kaplicach jako duchowy ośrodek społeczności zakonnej lub wspólnoty parafialnej, a nawet całego Kościoła i całej ludzkości. Dlatego to kult boskiej Eucharystii ogromnie pobudza duszę do wyrabiania w sobie miłości społecznej, dzięki której dobro wspólne przenosimy ponad dobro prywatne. I po piąte. W instrukcji świętej Kongregacji Sakramentów i Kultu Bożego pod tytułem Inestimabile Donum z 30 kwietnia 1980 roku czytamy ważne dla pobożności i duchowości eucharystycznej wskazanie, że przy wprowadzaniu pobożnych praktyk eucharystycznych trzeba mieć na uwadze okresy liturgiczne, tak aby te praktyki harmonizowały z liturgią, z niej w jakiś sposób czerpały natchnienie i do niej prowadziły lud chrześcijański. Cytowana tu zasada potwierdza jedynie przywołaną na początku dzisiejszej refleksji nadrzędność liturgii ze mszą świętą w centrum nad innymi formami pobożności eucharystycznej.